że zakończy małżeństwo. I im bardziej się zajmujemy, tym coraz gorzej z nami.
Czyli... Ale nie małżeństwo, mam nadzieję.
Tym gorzej z nami w tym sensie, że coraz bardziej ta pasja nas pochłania. Także dzisiaj po 12 latach już jesteśmy mocno zaprezentowani. I dlatego bardzo się cieszymy, że możemy o małżeństwie mówić, dlatego że my sami swoje małżeństwo przeżywamy w sposób radosny, tak mi się wydaje. Ale też wiemy, że wiele osób też, znamy wiele osób, które też przeżywają w sposób radosny, cieszą się swoim małżeństwem, ale też spotykamy na drodze życia małżeństwa, które w którym się różnie układa, albo są w kryzysie, albo się rozsypują. Te mamy szczególnie w sercu, dlatego że jesteśmy przekonani, że jeżeli małżonkowie chcieliby popracować nad tym, nad swoją relacją, poprzeglądać się sobie, zaczynając zmianę od samego siebie, a nie od współmałżonka, to jest szansa na uratowanie wielu małżeństw. To jest nasze doświadczenie. Może jesteśmy w błędzie, może ktoś z Państwa ma inne jakieś obserwacje. My póki co stoimy na tym stanowisku. Dodatkowo ta nasza pasja też się trochę przełożyła na to, że zobaczyliśmy w którymś momencie, że robiąc po pracy, wieczorami, po godzinach, gdzieś to, co robimy, że w którymś momencie nam już brakuje czasu. Nie możemy dać więcej, niż możemy dać. I dlatego w którymś momencie przyszedł nam pomysł do głowy, że byśmy, czy takie marzenie się pojawiło i ono się już zaczyna realizować, żebyśmy robili to zawodowo, co robimy. I to wyraża się w tym, że założyliśmy taką prywatną poradnię małżeńską, psychoterapię indywidualną, ponieważ też takie mamy wykształcenie. I ta poradnia nam się rozwija. Dodatkowo jeszcze różne wyjazdy, rekolekcje, weekendy, jednodniowe dni skupienia i tak dalej, więc w tym się rozwijamy coraz bardziej.
Jednym słowem, robimy wszystko, żeby inni uwierzyli, że małżeństwo szczęśliwe jest możliwe. Nie wiem, kto z Państwa w to wierzy. Jakbyśmy taką mini-sandę przeprowadzili. Kto z Państwa wierzy w to, że tutaj na Ziemi, w małżeństwie, można doświadczyć przedsmaku nieba? Oprócz nas. Kto w to wierzy, że tutaj na Ziemi możemy doświadczyć w małżeństwie przedsmaku nieba? No tutaj jedna odważna. Książeczce, tam pierwszą położyliśmy już z tyłu, to ona ma dość taki ciekawy i dość smaczny bigos małżeński. Druga się kończy pisać, ta druga będzie miała tytuł torcik małżeński. Więc takie same aplikacje, że tak powiem, chociaż z bigosem małżeńskim bywa różnie, szczególnie jak zaczynamy go doświadczać. Jednym słowem, drodzy Państwo, chcielibyśmy, żeby z Wami się podzielić refleksjami na taki temat właśnie, że małżeństwo szczęśliwe jest możliwe. My w to wierzymy i jednocześnie chcielibyśmy odpowiedzieć, co myślimy o tym, w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, w której w małżeństwie możemy doświadczyć tego przedsmaku nieba już tutaj, tak? Że możemy się rozkoszować małżeństwem, że w małżeństwie jest tam dobrze. To nie jest tak, że od razu w dniu ślubu zostaje nam wlana niejaka jakaś siła z góry, która powoduje, że dzięki tej sile od samego początku, od dnia ślubu do samego końca, możemy być w małżeństwie szczęśliwi i nic nie musimy robić. A no, okazuje się, że niekoniecznie tak jest. Stąd też pytanie, czy to jest możliwe?
Prowokacyjne pytanie. W naszym przekonaniu, nasze doświadczenie pokazuje, że jeżeli weszliśmy w małżeństwo, bez względu na to, jaki mamy stan, czy dzisiaj, bo rozumiem, że Państwo jesteście w małżeństwie, niektórzy może jeszcze są, albo może już gdzieś to małżeństwo się rozsypuje, ale rozumiem, że większość pewnie jest. I w naszym przekonaniu bycie szczęśliwym jest możliwe. Jest to związane z tym, że my jesteśmy co do tego przekonani, że potrzeba pielęgnować swoje małżeństwo. To trochę jak zakrótkę. Jeżeli go nie pielęgnujemy, rośliny, które tam rosną, to rosną chwasty. I chwasty mają to do siebie, że szybciej rosną niż roślinka. Tak? I jeżeli one wyrosną szybciej, to przesłaniają słońce, zabierają soki, no i te roślinki albo malutenkie, niechutenkie rosną, albo gdzieś tam obsychają. My jesteśmy zwolennikami zabiegania małżeństwa, czyli wyrywania w porę chwastów, czyli pielenia swojego ogródka. Zabiegania małżeństwa to jest troska o siebie nawzajem. Zabieganie małżeństwa to jest zabieganie także o siebie, żeby ja mógł wzrastać. My się spotykamy często wzrastać tak emocjonalnie, małżeńsko, duchowo, także w wymiarze. My widzimy, że nierzadko spotykamy się z taką reakcją małżonków, szczególnie u mężczyzn to jest, ale żony też różne filozofie tutaj takie nowe odkrywają, że ktoś mówi, ja już taki że my się nie zmieniamy. Bo zobaczcie, że na przestrzeni lat my, ludzie, się ciągle zmieniamy. Zobaczcie Państwo, jakbym zapytał, czy jesteście tacy sami, jak 20 lat temu byliście. PSL się zgadza. Ale twarz już się zmieniła. Wygląd się zmienił, bo trochę ciałka więcej, bo siły włosek,
lub
nie taki biały, bo już lekko rzutamy, albo wypadł, albo jeszcze coś tam się stało. I się artysto kombinować. Zobaczcie Państwo, my się ciągle zmieniamy. Mijają latka i ja jestem inny niż byłem 20 lat temu. I ktoś powie, niestety. A ja powiem, i chwała Bogu, to bardzo dobrze, że jestem inny. Bo gdybym dzisiaj funkcjonował tak, jak miałem lat na przykład 15, to trzeba by powiedzieć, że jestem infantylny. Bo kiedy miałem lat 15, to podejmowałem decyzję, czy mówiłem różne rzeczy, czy robiłem różne rzeczy, charakterystyczne dla mojego wieku. I niezbyt mądre, i mądre decyzje. Ale gdy minęło lat 20, 30 czy ileś i ja będę funkcjonował na poziomie 15-latka, to mówimy o infantylizmie. To tylko słodko brzmi, że ktoś powie, ale w tobie świeżość, normalnie jak młodzieniaczek, tu ile rzeczy ci się chce. No tak, ale chodzi o pewną odpowiedzialność. Trudno mi sobie wyobrazić, że 15-latek będzie miał ponieść odpowiedzialność równą człowiekowi, który ma lat 30, 40 czy 50. Jeżeli tak jest, to nie najlepiej to świadczy o tym w zaawansowanym wieku. Jeżeli tak nie jest, to jest ok.
I z tego powodu bardzo często do naszej parafii trafiają osoby, które mówią, że przed ślubem było inaczej. Ja chcę, żeby było tak jak przed ślubem. To jest, drodzy Państwo, z punktu widzenia nie tylko psychologicznego, absolutnie niemożliwe. I naprawdę bardzo dobrze, że tak nie jest. Dlatego, że my mamy pewne wyobrażenia siebie sprzed ślubu, które weryfikuje życie. I nie możemy być tacy jak przed ślubem. Jeżeli ktoś z Państwa sobie o samym sobie pomyśli, jej, jaki ja byłem przed ślubem? Co ja myślałam o sobie? Co ja myślałam o rodzinie? To się okaże, że ten brak doświadczenia sprzed ślubu, ta wizja świata sprzed ślubu nijak jest niedostosowana do tego, co się dzieje dzisiaj. I kiedy żądamy od współmałżonka, szczególnie w sytuacji kryzysowej, żebyś się zachowywał tak jak przed ślubem, a przed ślubem to mi przynosiłeś chyba kwiatki, a po ślubie to już nie, to już inna para krąży, tak?
To jeszcze co tydzień te kwiatki, co tydzień, prawda?
Komedię romantyczną oglądam często. Bo po ślubie to bywa inaczej. Bo po ślubie to jest real, drodzy Państwo. Przed ślubem to była trochę komedia romantyczna. Ale komedia romantyczna, którą oglądamy w telewizji, to nie jest real. Po ślubie to jest realna. Realna, dotykalna, namacalna rzeczywistość. I jeżeli my tę rzeczywistość odrzucimy, zamiast ją przyjąć, tak? I zamiast się w niej odnaleźć, to będzie początek tragedii. Bo my nie możemy czasu zatrzymać. My nie możemy życia budować tylko i wyłącznie na przynoszeniu kwiatków i na kolacjach romantycznych. Dobrze, że to one były po ślubie. Ale jeżeli się zatrzymamy na tym poziomie, to niestety jest to jakiś początek tragedii. I wiele takich małżeństw, które do nas przychodzi, właśnie o tym mówi, o tym opowiada, o takim swoim rozgoryczeniu. Ale to rozgoryczenie jest związane z różnymi innymi rzeczami. My tak obserwując te małżeństwa, także doświadczając w codzienności życia małżeńskiego, bo jakbyście Państwo myśleli, że się nie kłócimy na przykład, to my oznajmiamy tu wszędzie wobec każdego z osoby przy Jezusie, że my się też kłócimy, szczególnie, że jesteśmy obydwoje natury choleryczno-sangwinicznej, więc nieraz, że raz nie co?
My musimy sobie nieraz powyjaśnić.
Tak, powyjaśnić sobie rzeczy. Dokładnie. Więc a kłótnia jest czymś normalnym w małżeństwie, tak? Jest kryzys, jest czymś normalnym w małżeństwie. Ważne, co, jak my tę kłótnię zakończymy. Ważne, co my z tego kryzysu wyprowadzimy. I jeżeli my wchodzimy w małżeństwo i myślimy, że takie rzeczy nam się nie przydarzą, przydarzały się innym, ale nam się nie przydarzą, siadamy po ślubie i nie robimy nic, absolutnie, żeby nasze małżeństwo się rozwijało, to jest tak, jakbyśmy małemu dziecku nie wymieniali przez 48 godzin pampersa. No to możecie sobie Państwo wyobrazić, co będzie i z małym dzieckiem, i z zapachem, no i w ogóle z całą sytuacją, tak? Więc małżeństwo, żeby się rozwijało i żeby było szczęśliwe, potrzebuje nieustannego pielęgnacji i nie pestycydami i różnego rodzaju innymi nawozami, tylko tym, co najbardziej naturalne. Czyli wyżej rezygnacją z siebie, zmianą siebie i także konkretnymi działaniami, o których właśnie dalej. Mamy pewien problem na tym techniczny, bo nie wszystko dobrze jest widać na tym ekranie i musimy się przybliżyć, bo właśnie już wzrok nie tak po 40. Dlaczego nie podejmujemy pracy nad małżeństwem? Więc ja będę czytać, będziemy na przykład nie zmężemy wyjaśniać. Nie chce się. Z jakiego powodu nam się nie chce? Ano z powodu zwyczajnego, naszego ludzkiego egoizmu. Nie widzimy takiej potrzeby. Nam się wydaje, że możemy pracować nad budową domu, pracować nad tym, żeby dziecko dostosowało się do pewnych reguł, że możemy pracować nad tym, żeby prowadzić pieniądze, ale niekoniecznie nad tym, żeby inwestować w małżeństwo. Dlatego, że to jest inwestycja, której na początku nie widać. Ona jest, można powiedzieć, nieprzeliczalna na pieniądze, niepoliczalna, ale inwestycja niesamowicie długoterminowa. Związana z tym, że zaczynam zmianę od siebie, tak? Jeżeli nie zacznę zmiany od siebie, tylko najpierw mówię, to ty powinieneś się zmienić. To w tobie jest zło całego naszego małżeństwa. Tu niestety, ale nic dobrego z tego nie będzie. My mieliśmy taką sytuację, często prowadziliśmy rekolekcje dla narzeczonych w kościele nad Dunajcem w Centrum Ruchu Światło-Życie, czyli poprzedniej zwanej Oasy. No i tam mieliśmy często takie sytuacje, kiedy to takie dziewczyny zaangażowane w kościół, ja byłam taką dziewczyną zaangażowaną w życie kościoła, mój mąż jeździł do Jarocina i tak dalej, więc kiedy takie dziewczyny zaangażowane w kościół przywożą swoich narzeczonych i mówią, no przywiozłam na rekolekcję, to teraz coś z nim zróbcie. Tak, no i to są takie problemy, drodzy Państwo. I często te problemy też się pojawiają, na przykład na naszych rekolekcjach wakacyjnych, które tu współprowadzimy, bo żony robią wszystko, żeby mężów ponamawiać i na siłę przywieźć na rekolekcję. Kiedy ten męczennik przyjedzie już na tę rekolekcję, często nie pokazują mu programu, bo jak pokażą program rekolekcji, to widzą, że on nie dojedzie, tak? Ale my mamy na to sposoby, więc ja Państwu zdradzę ten jeden ze sposobów. Mój mąż to opracował. Ten sposób to jest taki, że wcześniej prosimy o zaliczkę. Zaliczka jest bezzwrotna, tak? No, bo musimy ją wpłacić do domu, który wynajmujemy rekolekcyjnego. Więc jak facet da pieniądze i jeszcze się zapisze i zaplanuje urlop, tak? To już sobie myśli, mówi, że będzie raz, moja żona mówi, że będzie raz dzienniejsza. Wytrwam, dam radę, jakoś się zawezmę sobie i inni dadzą i ja dam radę. No i kiedy biegaczek staje przed planem, który wysyłam na ostatniego dnia, albo w ostatnim tygodniu i widzi, co się na tych rekolekcjach świeci, to drodzy Państwo, blady strach
zagadnia. Pobożność się wzrasta, bo wtedy mówi, Boże Święty, albo o Jezu. Rozumiesz, to wtedy pobożność już się zaczyna rozpływać, nie? Modlić mysza święta, modlitwa osobista, konferencje, ćwiczenia małżeńskie, coś tam jeszcze, wieczorem randka, coś jeszcze.
liczby w tym sklepie, tak? No, ale może tak nie ma. Jednym słowem, po trzech próbach wyboru mąki, ja swojemu mężowi powiedziałam, iść to kochanie, ty nie kupuj tej mąki, bo znajdował wszystkie pełnoziarniste, grahamowe, tylko nie tym przedną, no w pieku ciasta, tak? Czy na przykład może jeść ten, który sobie myślę, może być nawet taka jak naleśnik.
Bo nie mam czasu.
nie mam czasu się gdzieś nie zająć. Trochę jak w tym kawale takim, jeszcze z czasów komunistycznych, nie, że tam jakiś obodnik to dopiero mówisz, stać po pustu latka, ten go pyta, a co tak tam pytasz, tak to lataż, bo latasz, bo jest tam gdzieś tam, że nie ma tej taczki załadować. I latam z pustą w to i z powrotem. Zupełnie bez sensu, nie? To oczywiście opowiasta typu Alternatywy 4, nie wiem, czy Państwo ten film kojarzycie, ale takowy był śmieszny, lekko ukazujący na to rzeczywistość. Więc nie mamy czasu. Zobaczcie, jeżeli zatrzymamy się w życiu, jeżeli prowadzimy życie refleksji, to znaczy zatrzymujemy się w którymś momencie i przyglądamy się temu, co się wydarzyło na przykład w ostatnim roku, czy w ogóle w moim małżeństwie, czy w ogóle w moim życiu, na różnych poziomach, co się wydarzyło i co dalej mogę robić i dalej i co chcę robić, bo to moje chcenie jest niezwykle ważne, to okazuje się, że prowadząc życie refleksji, ja też ustawiam sobie priorytety. Co jest ważne, a co jest średnio ważne, a co jest mało ważne lub zupełnie nieważne. I jeżeli w tych priorytetach nie ma moich najbliższych, już mojej żony, mojego męża, moich dzieci, naszych dzieci, lub są tylko wirtualne, bo jestem za granicą, muszę pracować i rozumiem to, że być może nie mam tu pracy, albo w takiej branży nie mam, bo tam zarobię dwa razy więcej, czy pięć razy więcej, w tym kraju pewnie, i wybieram tamto, jasne. Tylko też potrzeba, prowadząc życie refleksji, zastanowić się, jakie to może mieć konsekwencje. My musimy Państwu powiedzieć, że kiedy słyszymy, że mąż jest za granicą, bo częściej mężowie, jest za granicą, bo pracuje, to rozumiemy, że pewnie po to, że chce w ten sposób, jak to mężczyzna, wyrazić swoją miłość do rodziny. Ale jeżeli ten pobyt za granicą się przedłuża i to trwa kolejny miesiąc, to naszym przekonaniu to małżeństwo albo już jest w kryzysie, albo za chwilę będzie. I mówię to nie znając jakiegoś konkretnego małżeństwa, ale z prostej logiki, jak mamy budować relacje, jak nasze relacje mają się pogłębiać, jeżeli my nie jesteśmy w relacji. Rozmowa przez Skype'a albo telefoniczna to nie to samo, co spotkanie na żywca. Nie można się przez Skype'a przypomnieć. Nie można popatrzeć sobie głębiej w oczy. Tak? Nie czujemy się. Nie widzimy, jak na siebie reagujemy. Można powiedzieć, że coraz mniej o sobie wiemy. Rozjeżdżamy się. I teraz wracając do myśli, którą wcześniej tutaj podjąłem, że wszyscy się zmieniamy i jesteśmy inni niż byliśmy. Zobaczcie Państwo, rozłąka w małżeństwie, na przykład roczna, powoduje, że ja przez ten rok nie jestem taki, jak byłem rok temu. Ani moja żona, załóżmy, że ona wyjeżdża. Nie. Zmieniamy się. Co więcej, dostosowujemy się do sytuacji. Mojego męża nie ma, muszę sobie radzić. Musimy sobie życie poukładać. I może się okazać, że mąż przyjeżdża za rok i ja z jednej strony tęsknię, ale z drugiej strony sobie myślę, kurde, bez niego też sobie wypadam. I całkiem nieźle, a on tu przyjeżdża jeszcze tam, prawda, skarpety znowu rzuca na środku, na przykład tam nie do pralki, czy gdzieś tam jeszcze. I to mnie zaczyna denerwować, bo się odzwyczaiłem, czy odzwyczaiłem. To jest w ogóle ciekawe i warto się temu też przyglądać.
I jeszcze o tym czasie, bo to jest rzecz niezwykle istotna. Kiedy mówimy, że zależy nam na małżeństwie i że żona jest numer jeden, ogólnie dobrze by było, żebyście Państwo sobie zachęcamy do tego, w pewnym czasie zrobili taką prawdziwą hierarchię wartości. Co jest naprawdę dla mnie numer jeden? Tak. I my wiemy, że wiele małżeństw, mimo tego, że chciałoby, żeby na pierwszym miejscu w ich życiu był współmałżonek, jednak tak żyje, że to nie współmałżonek jest na pierwszym miejscu, tylko dzieci są na pierwszym miejscu. Bądź też praca jest na pierwszym miejscu, potem dzieci na drugim miejscu, a dopiero współmałżonek. Drodzy Państwo, nie da się rozbudować szczęśliwego małżeństwa, jeżeli współmałżonek nie jest dla nas numer jeden. Jeżeli nie jest naszym przyjacielem. Ale żeby zbudować relacje, czyli wejść nie tylko w kontakt wzrokowy, tylko wpuścić małżonka do swojego duchowego wnętrza, do swojego świata pragnień, marzeń, odczuć, strachów, lęków, przeszłości, to na to potrzeba czasu. Zwyczajnie na to potrzeba czasu. I zachęcam też Państwa do takiego spontanicznego ćwiczenia w domu, żebyście sobie w chwili wolnej wypisali, ile czasu spędzacie dziennie, tak uśredniając jeden dzień tygodnia, na rozmowie w małżeństwie. Czyli nie na tym, żeby wymienić się komunikatami, kto co ma kupić i kiedy odebrać. zabrać dzieci i o której będzie przyjedzie z pracy, a kiedy ma jakieś zadanie dodatkowe w pracy, tylko właśnie na tym, żeby usiąść naprzeciw siebie i opowiedzieć sobie o tym, co się w nas dzieje, czego doświadczamy. Bo jeżeli się okaże, że tego czasu spędzacie ze sobą Państwo 10 minut dziennie, to tak uśredniając małżeństwo, 5 minut dziennie, takie małżeństwa już całkiem nieźle wchodzące w sztukę komunikacji, to nawet pół godziny, to już jest całkiem nieźle. Jeżeli małżonkowie rozmawiają pół godziny dziennie, ale to nie jest wystarczająco, no to, to jeżeli tego czasu jest tak mało, tego czasu są okruchy, no to pierwsza będzie to czuła kobieta. Dlatego, że ilość czasu, który poświęcacie Państwo, poświęcają mężowie na rozmowę z żoną, jest wprost proporcjonalna do miłości. Czyli, jak to piszemy w naszej książce Bigos małżeński, że rozmawiający mąż dla kobiety równa się kochający mąż. Ten mąż, który z kobietą nie rozmawia, ten mąż daje jej jakby pozawerbalnie, czyli pozasłownie komunikat. Nie jesteś dla mnie ważna. Rozmowa z tobą nie daje mi radości. Nie chcę budować z tobą przyjaźni. I to jest początek wielkiej tragedii. Bo tutaj się zaczyna wychłodzenie emocjonalne małżonków. Wszystkie małżeństwa, które przychodzą do nas, mówią, że są w kryzysie i tak się określają, to małżeństwa, które doprowadziły do sytuacji wychłodzenia emocjonalnego. Czyli do sytuacji, w której przestały ze sobą rozmawiać o tym, co przeżywają, o tym, czego doświadczają, czyli przestały sobie poświęcać czas. I zobaczcie Państwo, jak było przed ślubem. Przed ślubem, czy na początku poznania się, tak? Mieliście czas na siebie. Chodziliście na randki. Rozmawialiście się bez słów. Patrzyliście sobie w oczy. Teraz tego nie ma. To gdzieś uciekło. Ale to samo nie przyjdzie. To nie jest czarodziejska wróżka. To nie jest różdżka, którą dotkniecie się wzajemnie i znajdziecie na siebie czas. O ten czas po prostu zwyczajnie trzeba zawalczyć. Trzeba usiąść, przyjrzeć się swojemu harmonogramowi tygodnia i zobaczyć, gdzie i kiedy, jak i w jaki sposób możemy ze sobą zwyczajnie porozmawiać. A jeżeli nie umiemy ze sobą porozmawiać, bo ciągle się kłócimy, to może dobrze by było zapisać się na jakiś warsztat z komunikacji małżeńskiej. Teraz takich warsztatów jest dużo. My takie także prowadzimy, chociaż już w najbliższym czasie na razie nie, ale w przyszłości na pewno tak, więc na pewno takich warsztatów jest sporo. Tylko dobrze by było sobie stworzyć taką przestrzeń. Jest nam to potrzebne. Wysycham. Jestem jak pustynia. Potrzebuję spotkania z tobą w rozmowie. Potrzebuję napełnić swoje naczynie emocjonalne, tak? Napełnić się tym, żebyśmy byli przyjaciółmi.
I dalej kolejnym takim problemem, który często się pojawia, który nas zwalnia w pewnym sensie, zwalnia nas z troski o małżeństwo, to jest uwierzenie, tak jak napisaliśmy przy kolejnym myślniku, że małżeństwo jest krzyżem. Że moje małżeństwo musi być cierpieniem. Nie mogę w małżeństwie się rozwijać, ale muszę cierpieć. To wielkie krzyżysko dźwigam, tak, jeszcze może dobiję, może jeszcze rok, może dożyję, tak, już nie warto nic zmieniać, tak. I zobaczcie Państwo, jak różna to jest filozofia od filozofii, czy od takiego spojrzenia, że małżeństwo szczęśliwe jest możliwe. Ja wiem, że w małżeństwach, w naszych małżeństwach polskich zdarzają się sytuacje i pewnie nierzadko, że mamy problem, bo współmałżonek pije na przykład. Albo jest uzależniony od hazardu. Albo znowu tam nie radzi sobie z seksualnością, prawda? I ma kompletnie tą płaszczyznę rozwaloną. Albo jedno prowadzi życie duchowe, a drugie w ogóle nie prowadzi i krytykuje to pierwsze, tak? Bo ona chodzi do kościoła, bo tam jeszcze na jakieś spotkania, on nie chodzi, to on się z niej naśmiewa i jej wytyka, bo taka jesteś święta, to powinna się inaczej. Super układ, bardzo zwalniający. Dlatego kto krytykuje, bardzo zwalniający w odpowiedzialności. Gdybym ja chodził, to bym inaczej postępował, ale nie chodzę i nie muszę się zmieniać. Super, ale niezwykle infantylne w moim przekonaniu. Bo to jest znowu uwierzenie w to, nic się w moim małżeństwie nie musi zmienić, bo ja się nie muszę zmienić. I zobaczcie Państwo, że mnie się bardzo podoba postać świętego Franciszka, bardzo znana, jedna z najbardziej znanych świętych. zapanować chaos w Kościele w swoich czasach. Chaos w Kościele zapanował zmianę. Ale jego filozofia była taka. Im więcej widzę bałaganu w Kościele, tym bardziej muszę ja się zmienić. Ja, Franciszek. Im bardziej zgorszenia są powszechne, tym bardziej ja muszę zabiegać o przemianę mojego serca. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, jaki to jest niezwykły. I teraz inna postać, również z Kościoła żyjący kilka lat później, znany, bo niedawno im się sporo w Kościele mówił, Marcin Luther, który również widział jakieś nieuporządkowanie w Kościele i postanowił zmianę. Ale zaczął, ja bardzo ogólnie oczywiście to ze szczegóły, zaczął zmianę od innych. Ty się zmień, to powinno się zmienić, to powinno się zmienić. Super. Super jest punktować. Bardzo łatwo jest punktować. Ale zobaczcie Państwo, jak różna ta filozofia Franciszka. I dzisiaj o Franciszku mówimy jako o jednym z największych świętych, bo za jego świadectwem poszło wielu ludzi, setki czy tysiące ludzi już za jego życia, a po śmierci aż do dzisiaj franciszkanie w różnych tam odmianach sobie funkcjonują, tak? I Marcin Luther, który jest ojcem rozłamu jakiegoś, jeśli tak można powiedzieć, tak? Zupełnie inne spojrzenie. Obaj nie byli w małżeństwie, ale podaję ten przykład, ponieważ on dla mnie jest bardzo wyraźny. Jeden walił się w piersi i mówił, ja muszę się zmienić. Zmiany świata zaczynam od samego siebie. Jeżeli ja, Robert, się zmieniam, to ja będę inne relacje układał sobie, inaczej relacje ze wszystkimi znajomymi, z rodziną, z żoną, z dziećmi i z rodzicami i tak dalej. Jeżeli ja będę się zmieniał. Natomiast jeżeli wyjdę z założenia, ja nie muszę się zmieniać, bo ja jestem w porządku, mądry, dobry, w ogóle wszystko robię najlepiej, to po co mi się zmieniać? To ja będę w tych relacjach, nie będę elastyczny. Ja w tych relacjach będę na sztywno się z nimi próbował ułożyć. Tylko na dłuższą metę tak się nie da. I dalej my często wierzymy, że mówimy sobie, nic się w moim małżeństwie zmienić już nie może. Ja wiem, że jeżeli mamy do czynienia z uzależnieniem, to bez terapii prawdopodobnie nie wyjdziemy z tego na prostu. Prawdopodobnie, bo nie zawsze tak jest, bo nieraz zdarzają się sytuacje na szkole, bo na przykład z dawnych lat był narkomanem, to jeszcze w czasach ślad heroiny się przytrzymywało i pewnego dnia, że przebudzenie duchowe i z dnia na dzień bez terapii po prostu wyszedł z tego. Cud, no cud, po prostu po ludzku jest to niewytłumaczalne, żeby tak ktoś przyszedł. Zdarzają się takie przypadki. U niego to było bardzo wyraźnie, więc tak może być, ale w większości potrzebujemy terapii. Terapii potrzebujemy po to, żeby zrozumieć, co się ze mną dzieje, jaka jest przyczyna tego, że wpadłem w takie i w takie uzależnienie, że w ogóle jestem po uszy uzależnienia. I po trzecie, jak z tego wyjść. Te trzy stopnie, ale w takiej kolejności. Co mi dolega, skąd to się wzięło, czyli jakie są przyczyny tego wszystkiego i co dalej mogę z tym zrobić. I teraz, jeżeli nic w moim małżeństwie się nie zmieni, jeżeli ja sobie, że tak powiem, taka myśl będzie w mojej głowie cały czas, to zobaczcie Państwo, ja nie muszę pracować. No bo nic się w moim małżeństwie nie zmieni. Nie ma szansy. Stary jest taki, jaki był i to będzie coraz gorzej. Ja jestem taka, jaka jestem, nie muszę się zmieniać. Lub na odwrót, może sobie tak powiem, super. To po co pracować? Nie ma już powodu, nie? Ale potrzeba sobie uświadomić, że jeżeli w relacjach małżeńskich szczególnie nie pracujemy, czyli nie odchwaszczamy regularnie naszego ogródka, to chwasty wyrosną. To nie jest tak, że one rosną wtedy, kiedy gospodarz przyjdzie i patrzy, że one rosną. Nie. One sobie rosną dzień i noc. I jak gospodarz nie przyjdzie tydzień, dwa, to się nagle okazuje półtora roku. Jak one rosły? Nie powinno ich być, a jednak są. I myślę, że podobnie jest z relacjami małżeńskimi.
I drodzy Państwo, w związku z tym, że wiemy, że jesteście to też między innymi z tego powodu, że nasze dzieci przygotowują się do Komunii Świętej. My też mamy jeszcze takie jedno dziecko, które będzie się niedługo, czyli od września przygotowało do Komunii Świętej, już w ogóle nie może się tego czasu doczekać i jest zła na Kościół, że to w trzeciej klasie się teraz przygotowuje.
A przecież to na księdza też.
Tak.
Bo zawsze trzeba uwaga z innego stanu, że to nie tylko tu, nie?
I nawet ostatnio w Akademii wybierała już sobie prezenty, tylko obrócił do siebie. Ale chcieliśmy z Państwem się podzielić taką refleksją, która dla nas jest bardzo ważna. To jest refleksja powszechna, tak? Jednak rzadko ją sobie uzmysławiamy. Zobaczcie, drodzy Państwo, mało zabiegamy o małżeństwo, dużo zabiegamy o rodzicielstwo, ale małżeństwo jest podniesione do rangi sakramentu, a rodzicielstwo nie. Jak to my mówimy, czyli ma tylko na pewien czas. Wypożyczone. One nie są naszą własnością. I jeżeli one wejdą na miejsce współmałżonka, to naprawdę nasze życie zacznie się wirować. Nasze dzieci są ważne, ale są po współmałżonku. My mówimy często naszej kwestii, która jest tu na ziemi, że Pan Bóg taki nam prezent zrobił w ich postaci, czyli taki prezent z kokardką, takie pudełeczko i nam je dał na pewien czas. Na pewien czas, tak? I po to, żeby każdego dnia coraz bardziej odcinać pępowinę. I w takim celu, aby każdego dnia je coraz bardziej usamodzielniać. I żeby każdego dnia przygotowywać się do wyjścia z domu. Drogie Panie, jeżeli w ten sposób będziemy patrzyły na nasze pociechy, to nie będziemy mieli tragedii wrednych teściowych. Tak? Albo teściowych, które... Wiemy, że Bóg Państwa Pan Jacek Rogowski, jeden z naszych ulubieńców, z Panem Jackiem się znamy już od jakiegoś czasu. Pan Jacek jest mistrzem w opowiadaniu kawałów teściowych. Chociaż jeszcze znamy innego mistrza, tylko w kawałku o seksualności nie jest to ojciec Knoc, tak? To jest jeszcze lepszy w tej dziedzinie. Natomiast pan Jacek w jednej z swoich książeczek opowiada taki kawał o tym, że teściowa pojawia się tam na progu, otwiera jej się drzwi i pyta, a mama tu kiedy wyjedzie? A ona właśnie przyjechała. Więc na taki standardowy kawał wiadomo, że z teściowym jest trudno. Ale z jakiego powodu tak się dzieje? Dlatego, że ten bagaż emocjonalny, który powinniśmy ulokować w mężach, lokujemy w dzieciach. Bo te dzieci są takie słodkie, przyjemne, nie kłócą się z nami.
Tak jak
przynajmniej na początku, bo my mamy nastolatków.
Nie jestem jednakiem, nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale jestem jednakiem. W związku z tym, że tam jestem z rozbitego małżeństwa, więc pewnie i dobrze, bo to może rzeczy nie dobre się tam. Ale moja mama tak mnie, że powiem, zagarnęła dla siebie, że jak się pojawiła po prostu ta wrednaśla, ta sąsa, taka jakaś dziwna, taka dziwona ona, i się okazało, że ona do tego synusia czuje chęć, czyli do mnie.
A synuś to
synuś jeszcze do niej czuje, jako się Boże, je, się zrobiła tragedia. Tragedia też polegała na tym, że moja mama tak nie akceptowała tego związku, że nie chciała wypierać, to tak zupełnie, że nie chciała się poznać. I wyobraźcie sobie Państwo, mieliśmy 30 czerwca ślub, a moja mama oficjalnie aż się poznała na początku czerwca. Tego samego. Nie robi wcześniej, nie ma. Czyli pewne tam prawie 30 dni przed. No to kupa czasu, żeby się poznać, super, moim zdaniem. Ale jednak nam się wydaje, że coś chyba nie tak, to było nie tak. Nie chciała się poznać, tak się dała. Dalej, gdy już byliśmy w małżeństwie, to przyjeżdżała do nas, bo mieliśmy swoje mieszkanie, więc tak byliśmy samodzielni dosyć na początku. No i moja mama przyjeżdżała, siadała i płacz, nie? No coś się stało, jak ktoś płacze, łzy, kankelezwa, krokodylowie. No coś się stało, co się stało? A, nie chcę mówić, no kurczę.
Ale przyjeżdżał jeszcze do tamy, wtedy, kiedy ja byłam w domu, a do mnie w ogóle nie było. Czyli przyjeżdżała do mnie.
No i dochodzimy, co to się stało? No coś się musiało stać. Nie do poznania. Ja mówię, mamo, po tygodniu od ślubu, czy tam po dwóch? Tak, byłeś innym człowiekiem, a teraz jesteś inny. I tak się wydawało, że tak szybko to się nic nie ja rozumiem, że na przestrzeni lat, to i osiem. Ale żeby tak dwa tygodnie czy trzy, no to już taki ekspresowy tempo.
Bo chodziło o to, że synuś przestał mamie poświęcać tyle czasu, czy co wcześniej, więc pozycja mamy została zagrożona. Szczególnie wtedy ta pozycja mamy jest zagrożona, kiedy swoje uczucia robią w swoich dzieciach, kiedy dzieci stają się ważniejsze niż współmałżonkowie. To naprawdę jest też trudne dla dzieci, dlatego że nie wiem, czy Państwo spotkaliście się z taką sytuacją, ale my ją często słyszymy, że na przykład rodzice mówią, że nauczyciele o dzieciach mówią, że szkoły są zupełnie inne. Ale to nieprawda, przecież ja znam swoje dziecko najlepiej. Jednak tak bywa, drodzy Państwo, z tego powodu, że my patrzymy na dziecko w sposób, który nam dyktuje miłość. Nieraz ta miłość nie do końca jest zdrową miłością. Bo jeżeli wszystkie nasze pragnienia i uczucia lokujemy tylko i wyłącznie w dziecku, to można mówić o tym, że to jest miłość, która staje się rodzajem złotej klatki dla dziecka. Nie daje dziecku wolności do rozwijania się, tylko to dziecko z Iwana. My dzisiaj nasze dzieci zostawiliśmy same.
Ogólnie nie wiem, co by samo na to.
Ale za to pod nadzorem sąsiadów z domu. I nasze dzieci, dwoje nasze dzieci, to jest w wieku nastoletnim. No i dzwonimy co jakiś czas, żeby zobaczyć, co się dzieje. Czyli jeden z mała kontra Karina. No i nasz syn, najstarszy się zdenerwował i mówi do nas tak: mamo, ja mam prawie 16 lat. Naprawdę sobie poradzę, tak? I moja miłość nadopiekuńcza macierzyńska już w tym momencie się uaktywniła, tak? Bo ja jednocześnie gdzieś poczułam jakiś rodzaj strachu. Na szczęście przy mnie siedział mój mąż, więc ta miłość mogła się szybciutko zweryfikować.
I dalej to, co tu na slajdzie napisaliśmy, zobaczcie Państwo, że małżeństwo nie już musi zniknąć. I małżeństwo nie jest tylko takim pomysłem, że ktoś komuś coś nam przyszło do głowy kiedyś. Ale małżeństwo, można powiedzieć, że jest Bożym planem na szczęście tu na ziemi, na przykład na szczęście tu na ziemi, o czym już mówiliśmy na początku. Zobaczcie Państwo, że Jezus był w Kanie Galilejskim na weselu. Co więcej, bawił się na tym weselu i co więcej, tam była ta historia z tym, że wody tam zabrakło winka, przemienili wodę w wino i super. W wymiarze duchowym pewnie byśmy musieli to trochę dłużej sobie to tłumaczyć, ale to nie ma dla nas znaczenia. Był i brał w tym udział. I zobaczcie, co można zrobić, bo teraz dochodzimy już do tego punktu kulminacyjnego tej naszej słowa. Co można zrobić? To taką małpkę wrzuciliśmy.
Zobaczcie no, z internetu.
Po pierwsze, inwestować w małżeńskie życie. I to już o tym mówiliśmy.
Dzisiaj Państwo inwestujecie w małżeńskie życie. Słuchając różnych rzeczy, naszych przemyśleń o małżeństwie. To jest właśnie też inwestycja. To, że byliście miesiąc temu na spotkaniu z Panem Jackiem.
Więc gratuluję, licząc na to, że panie, które są w pojedynkę, a mąż w tym czasie robi coś innego, że być może coś mu powtórzy. Niestety mamy taką złą winę, dobrą winę, że z badań psychologicznych wynika, że my słyszymy, my zapamiętujemy 20% z tego, co słyszymy. Czyli my to sobie gadamy i na panu państwu maksymalnie 20% wyniesiecie z tym. Ale pocieszające dla wszystkich mówców, także dla księży, tych z tymi tonami. Ale pocieszające jest to, że 20% Pani usłyszy inne, Pani inne, Pan inne i Pani inne 20%. Czyli mowa z tego taki, trzeba mówić i trzeba głosić. Bo każdy coś innego usłyszy i to jest cenne i ważne. W naszym przekonaniu potrzeba inwestować w małżeństwo, małżeńskie życie właśnie poprzez udział na przykład w jakiś warsztat. Właśnie poprzez udział w konferencji. Można słuchać czegoś na YouTubie, choć słuchanie i przeżywanie w realu jakichś warsztatów to jednak dwie różne rzeczy, my jesteśmy zwolennikami tego drugiego. Ale na YouTubie też można sobie filmiki oglądać, super. Dalej można czytać, chociaż dzisiaj czytanie nie jest powszechne i z badań wynika, że średnio Polak tam czyta ile stron?
Jedną kartkę do roku.
Jedną kartkę.
Nie mówiąc o reklamach, tak reklamy pomijane. Jedną kartkę do roku.
No więc zobaczcie Państwo, ciężko nam z tym czytanie liczy, ale czytanie także bardzo ubogaca. Bardzo ubogaca. My znamy osoby, które dużo czytają i naprawdę czuć, że mają wiedzę w różnych dziedzinach życia, nie? Bo to jest niezwykle cenne. Czyli po pierwsze inwestować w małżeńskie życie.
I to inwestowanie w małżeńskie życie to także polega na tym, żebyście Państwo zaczęli marnować czas dla siebie. My tak trochę paradoksalnie napisaliśmy, marnować czas. Czyli po prostu zawalczyć o czas. Zawalczyć o to, żeby być razem. To znaczy, ja mówię mąż z żoną. Żeby iść na randkę. Ale niekoniecznie do kina, żeby się ode mnie odczepiła, tak? Tylko na taką randkę, gdzie będziecie naprzeciw siebie siedzieć i będziecie rozmawiać o sobie. Będziecie rozmawiać o tym, co przeżywacie. Czego doświadczacie. My mamy taki zwyczaj, że na rekolekcjach, które prowadzimy po warsztatach, zawsze w programie proponujemy małżonkom randkę małżeńską. I okazuje się, że bardzo często osoby, które przychodzą później do nas, zaczęli się refleksjami po tej randce, mówią, że na przykład nigdy nie byli na małżeńskiej randce, a żyją już w małżeństwie 20 lat. Albo od 15 lat nigdy nie byli na małżeńskiej randce. No bo myślę, że w małżeństwie to już się na randki nie chodzi. Także te pary, które do nas przychodzą, do poradni, wysyłamy czy zachęcamy na małżeński weekendzik, tylko najistotniejsza, taka, która no, jest podstawą podstaw każdego małżeństwa, to być ze sobą w nieustannym, czyli permanentnym dialogu.
My Państwu powiemy, że tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy związani za Tobą Duchu Świętego. Mama nie nastawia się generalnie do małżeństwa, chociaż to się zmienia w ostatnich latach. My też jesteśmy w tym nurcie, że tak powiem, czy w takim wewnętrznym, który chce to zmienić, czy odczarować takie myślenie, że mama to nie, że to tam domowy kościół, albo coś z całym szacunkiem dla domowego kościoła, ale wszyscy to jest zadanie nas wszystkich, szczególnie małżonków. Jeżeli my o siebie nie zadbamy i my nie zadbamy o jakieś inicjatywy podejmowane na rzecz małżeństwa, to może się okazać, że po prostu nic nie będzie. To jest stara zasada. Jak chcesz coś mieć i narzekasz, ten powinien to zrobić, tamten, to po prostu zamiast narzekać, zbierz paru znajomych i sami zainicjujcie, podejmiecie jakąś inicjatywę. My jesteśmy tego przykładem, że tak często robimy. Być permanentem dialogu, to w naszym przekonaniu rozmawiać ze sobą. Zaczęliśmy na początku małżeństwa, bo chcieliśmy tak dobrze nie wejść, nie rozwijać się. Myślę, że weszliśmy sobie świadomi w małżeństwo i zapożyczyliśmy z domowego kościoła taką formę dialogu, no tam różnie się nazywa w naszej decyzji, przynajmniej tak roboczo byśmy nazwali 10 do 1. Czyli spotykamy się, zapalamy świeczkę jako symbol obecności Pana Boga wśród nas i komplementujemy się na przynajmniej 10 razy, a na koniec jedna tylko rzecz, zobaczcie Państwo, jakie proporcje 10 do 1, jedna rzecz. Chciałbym się prosić, żebyś popracowała nad tymi kartami. Czyli najpierw spontaniczna myśl marduje, a później o to, co chodzi.
Ale w formie proszenia, tak? Chciałabym Cię poprosić, żeby albo na przykład od jakiegoś czasu jest mi trudno u Ciebie przyjąć to. Czy mogłabyś się temu przyjrzeć, tak?
I teraz, jeżeli jesteśmy nastawieni na pracę, nad samym sobą, to zobaczcie Państwo, jak ten dialog może być bardzo obogacający, powtarzany co miesiąc i weryfikowany. Udało mi się, czy nie, przez ten miesiąc coś popracować. Widzisz jakieś sukcesy, starałeś się, coś widzisz, tak, widzę, no to już jestem zadowolony, no bo są owoce, zaangażowałem się i to przynosi jakieś owoce. Ale myśmy później poszli trochę dalej w tym naszym dialogowaniu i nie robiliśmy z dialogu czasu jakiegoś szczególnego, że teraz jest dialog, a później to są życiowe sprawy same organizacyjne. Też ważne i potrzebne. Ale zobaczyliśmy, że my przechodzimy zupełnie naturalnie w dialog permanentny. My to tak nazywamy. Czyli możemy ze sobą rozmawiać, tak jak tu i byliśmy samochodzie, cały czas rozmawialiśmy. Wcześniej byliśmy na pogrzebie naszego kolegi, który przedwcześnie zmarł w Żurominie, więc w tamto dole też trochę się modliliśmy, rozmawialiśmy i jadąc do Was i zmijając z powrotem prawdopodobnie też będziemy znowu dołożyli sobie.
A to ci ja ponad będzie się tak. Dlatego, drodzy Państwo, że większość z nas, nawet śmiem twierdzić, że prawie wszyscy, popełniamy błędy w komunikacji. Tak? Czyli w tym sposobie, w jaki się porozumiewamy. Mimo tego, że można powiedzieć, urośliśmy, wyrośliśmy w kulturze słowa, to jednak bardzo często te słowa, które wypowiadamy względem siebie, po prostu ranią. Są często, my mówimy z mężem, że są jak strzały na emocje, godzą od razu w serce. I nas nie boli to, co powie pani w sklepie, tak? Bo to jest tylko pani w sklepie, tylko nas boli to, co powie ta najbliższa osoba, bo ona bierze cennie w samo serce. Wie, jak ogodzić. A boli nas też dlatego, że nam na tej osobie zależy, bo my przed nim jesteśmy nacy, odkryci, bezbronni i z tego powodu, kiedy ona nas atakuje słownie, kiedy nas strzela, to nas to boli i później te rany sobie jakiś czas nosimy. I w małżeństwie chodzi o to, żeby się tak wyćwiczyć, a można to zrobić, naprawdę można to zrobić, ale to jest praca na całe życie małżeńskie, żeby się tak wyćwiczyć, żeby jak najmniej siebie strzelać. To nie znaczy, że będzie taka sytuacja idealna, że strzałów już w ogóle nie będzie, bo mamy naturę skłonną do grzechu, ale może być ich coraz mniej. Czyli chodzi jednym słowem o to, żebyśmy coraz częściej mówili o tym, co my sami przeżywamy, a coraz mniej atakowali innych. My przeważnie mówimy, a ty tego nie zrobiłeś, a ty się spóźniłeś, a ty jesteś podobny do swojej matki, a ty jesteś jak zawsze taki wredny, że w ogóle nie da się z tobą wytrzymać, a ty znów zapomniałeś o naszej rocznicy ślubu, tak? I to bardzo boli. A mniej boli, kiedy powiem, jest mi smutno, bo wczoraj była nasza rocznica ślubu. Myślałam, że dostanę jednak ich nie dostałam. I naprawdę czuję, jakbym w sobie miała radę. To też powiem swoją małżonkę. Ale to nie był atak. Powiedziałam o tym, co czuję. Powiedziałam o tym, co przeżywam. Odsłoniłam się przed nim. I to wtedy nie ma w ogóle takiego zabarwienia ataku. Jest wyzwaniem do tego, żeby ta druga osoba coś ze sobą zrobiła, ale tylko wtedy, kiedy chce. Bez przymusu. Takie sytuacje powodują, że jesteśmy bardziej na siebie otwarci.
Ale być momentem dialogu to także być zainteresowanym, jak mój mąż się zmienia, jak moja żona się zmienia. Nie wiem, czy Państwo się nad tym zastanawiacie, ale zobaczcie, jak pięknie byłoby teoretycznie, gdyby małżonkowie byli dla siebie przyjaciółmi. I na pytanie, kto, czy masz przyjaciela, odpowiadam z pytaniem mam. A kto jest twoim przyjacielem? Mój mąż czy moja żona? Pięknie byłoby. Oczywiście teoretyzujemy, ale zobaczcie Państwo, taki jest jakby cel małżeństwa. Być na tyle blisko ze sobą, żeby nasze domy się schodziły, nie szły sobie równolegle, że moja żona tak sobie żyje, ja sobie tak żyję, ale żebyśmy byli coraz bliżej siebie, czyli w jeszcze większej komunii. Tak, żebyśmy mogli, można powiedzieć, myślą się przenikać. I to jest piękne. I jeszcze raz się odniosę do tego, co już wcześniej mówiłem. Ciągle się zmieniamy. Czyli jak ja się zmieniam i mam do tego prawo, bo to wypływa z natury, mój współmałżonek też się zmienia i też mam prawo. I jeżeli ja nie jestem z nim w dialogu, to może się okazać, że nie widzę tych zmian, które tutaj postępują. Nie widzę, że on zmienia na przykład poglądy na jakąś sytuację, na jakąś rzeczywistość. Nie widzę, co on teraz myśli. A być może następują w nim jakieś rewolucyjne zmiany. Ale skoro ja się nie interesuję i nie rozmawiamy na te tematy, to nie daję sobie sam okazji do tego, żeby się o tym dowiedzieć.
I w zasadzie żyjemy wtedy nie ze sobą, tylko koło siebie. Drodzy Państwo, czas bycia z Państwem nam już się kończy. My więcej o dialogu, jeszcze chcieliśmy powiedzieć o jednej rzeczy, o prowadzeniu życia duchowego, ale więcej o dialogu napisaliśmy w takiej małej książeczce, którą włożyliśmy tam z tyłu. Ona tylko 10 zł kosztuje. Nazywa się Bigos Małżeński, to już wspominaliśmy o tym. I tam opisaliśmy krok po kroku, razem z ćwiczeniami, co można zrobić, żeby ten dialog w małżeństwie poprawić. Można też sobie później wziąć za darmo książeczkę takie o różańcu lub też nasze ulotki, jeżeli Państwo byście chcieli. Więc zachęcamy Państwa z głębi serca, bo jesteśmy do tego święcie przekonani, naprawdę. Wczoraj na przykład nie dogadywaliśmy się z mężem w jednej sprawie i można powiedzieć, że cały wieczór spędziliśmy na fałkowaniu tej sprawy. Czyli nigdzie nie poszliśmy, nie oglądaliśmy filmu, siedzieliśmy w sypialni i przygotowaliśmy tę sprawę. Tak, poruszaliśmy tę sprawę, bo to, że mamy pewne narzędzia, że znamy te narzędzia, to nie znaczy, że nie będziemy mieli sytuacji konfliktowych. Chodzi o to, żeby z tego konfliktu wyjść, tak? A kiedy wyjdziemy z konfliktu, to będziemy dzięki temu konfliktowi wzmocnieni. I ostatnia rzecz, o której chcieliśmy powiedzieć, a do której głównie to chcieliśmy zachęcić, to prowadzenie życia duchowego.
W naszym przekonaniu potrzeba się rozwijać emocjonalnie, czyli w relacjach z samym sobą i w relacjach z tą osobą, w tym przypadku małżonka, ale także zabierać rozwój życia duchowego. Zobaczcie Państwo, że my działamy na trzech poziomach, funkcjonujemy na ludzi. Fizycznym, czyli nasze ciało, emocjonalnym, czyli to wszystko, co przeżywamy, co się z nami dzieje i na poziomie duchowym. Jeżeli którykolwiek z tych poziomów jest zaniedbane, zachwaszczone, to okazuje się, że my sami się nie rozwijamy. Jasne, że ktoś powie w sferze fizycznej, że my nie możemy się jeszcze rozwijać. To pewnie. Ja w ogóle mam taką filozofię, że człowiek do 40 się rozwija, a po 40 się zwija. Ja jestem po 40, więc my się zwijamy i dlatego tu kontuzję, to będę spalany, miałem jakieś kłopoty i tak dalej. I już nie jesteśmy tak piękni, jak byliśmy. Siwy włosek, ząb żółty, albo coś tam jeszcze, albo trzeba temperaturę wymienić. Już nie taki szybki, już mi się nie chce i tak dalej. Przecież wszystko komuś było z oboczków dostałem.
Ale dlatego mam mało szczerze kości ostatnio.
Uszy komuś tam się prawda, jak patrzę, coraz dobrze jestem na pewno i się tym załamuję. Natomiast to jest naturalne. Przemijamy fizycznie. Ale dla małżonka, jeżeli jesteśmy w przyjaźni, jeśli jesteśmy blisko siebie, to może się okazać, że możemy sobie mówić, dla mnie jesteś coraz piękniejsza. Ona mówi nam znowu, zobacz, o tu fałda. Piękna fałda. Ona mówi, no tam, ale włosy, o tu muszę znowu malować. Pięknie wyglądać, dla mnie nieumalowana. Pięknie. No bajka, jak w bajce jakiejś. O księciu, jak księżniczce. I zobaczcie Państwo, w fizycznie nie możemy się rozwijać, bo nasz czas się kiedyś skończy. Przyjdzie dzień przejścia na mnie i na ciebie za kilka, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat i wszyscy będziemy przechodzili późno, późnością. Albo naturalnie, albo z chorób, albo z wypadku, albo tam jeszcze jakieś inne historie. Natomiast jesteśmy zaproszeni, żeby emocjonalnie się rozwijać, czyli poznawać samego siebie i budować coraz lepsze relacje z nim. I w trzeciej sferze duchowej także jesteśmy zaproszeni do rozwoju do końca życia. Sfera duchowa, czyli moja relacja z Bogiem. Nie jako z Bogiem, który jest, mieszka gdzieś tam w chmurach. Ja tak przed moim przebudzeniem duchowym miałem taką wizję, że Pan Bóg to mieszka tam gdzieś w chmurach, ma jakieś tam swoje problemy, ma swoje, nie wchodzimy sobie w parady, jest wszystko spokój. Tak myślałem. Później zobaczyłem, że jednak chyba tak nie jest. I dzisiaj mam przekonanie, że Pan Bóg jest mocno zainteresowany, dużo bardziej niż mi się wydaje, moim życiem, moim istotem.
I na koniec, już absolutnie, chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wyjazdu w Stanach. My organizujemy różnego rodzaju warsztaty, rekolekcje, także jednodniowe dni skupienia. Te formy, które organizujemy dla małżeństw, one mogą być w wydaniu, że tak powiem, świeckim, bez tego podłoża duchowego, lub też z tym podłożem duchowym widzimy, że ono jest skuteczniejsze wtedy. Wtedy po prostu widzimy, jak Pan Bóg naprawdę z mocą działa. I w wakacje organizujemy trzy turnusy rekolekcji. Na jeden turnus rekolekcji już nie ma miejsc, więc nie będziemy o nim mówić. Natomiast jeszcze na dwa trochę miejsc nam zostało. Jak weźmiecie sobie Państwa tam z tego złapać naszą ulotkę, to na tej ulotce jest nasza strona internetowa. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby doświadczyć tego, że warto trochę popracować nad małżeństwem, to i owo odkurzyć, to i owo przetrzeć, to zapraszamy na niesamowitą przygodę, jaką są rekolekcje małżeńskie. Wszyscy mogą na te rekolekcje małżeńskie jechać, a jeszcze dodatkową taką przyjemnością na tych rekolekcjach jest to, że mamy nianie i dzieci od trzeciego roku życia oddajemy do niany. Te rekolekcje wszystkie są w dobrych ośrodkach rekolekcyjnych, z łazienkami, z pełnym wyżywieniem, nie trzeba gotować, a całe popołudnie można poświęcić tylko na zwiedzanie, czy na bycie na plaży, czy na pójście w góry. Więc zachęcamy, bo my doświadczyliśmy tego, że te rekolekcje to nie jest nasz pomysł, tylko pomysł, który przyszedł przez nas, tak, że są dobre, że Pan Bóg wielkich rzeczy poprzez te rekolekcje dokonuje wśród ludzi. I my wielokrotnie byliśmy świadkami cudów, po prostu.
Program przesłałem w ostatniej chwili.
Tak, też wiecie, że program przesłałem w ostatniej
chwili. Żeby mężu lekcji nie wystraszył. Pani akcji żona, ale to bardziej z mężu tam jest pole. Generalnie zapraszamy. Gdybyście Państwo chcieli, mogli super naprawdę przydać tygodniowy wyjazd w góry, moim przekonaniem
na pracę. Pana mamy nic.
Czy jesteśmy i Państwo tu mieszkacie i nas obecnie z połowne? No,
to wiem, że to nie wyrobiliście, ale mimo wszystko tam jest sytuacja. Dziękujemy, że zainwestowaliście dzisiaj Państwo w morze w swoim przyszłości. Gratulujemy Wam, że znaleźliście w gonitwie dzisiejszego dnia czas na to, żeby tutaj przyjść. I mamy nadzieję, że jeszcze żyjemy.